se c'è due mamy,
ale Ucho na świat w Polskim Radiu Białystok.
Wydaje się, że są kierunki takie oczywiste, takie, które nam, Podlasianom, nie przysporzą specjalnych zdziwień. Ale jeżeli podejdziemy do tego tematu od trochę innej strony, to okaże się, że Suwalszczyzna ma nam dużo więcej do zaoferowania, niż możemy sobie znaleźć w takich zwyczajnych przewodnikach turystycznych. Edyta Żuk-Kępa zabierze nas dzisiaj na Suwalszczyznę, ale oglądaną okiem kogoś, kto odpoczywa tylko i wyłącznie aktywnie.
Suwalszczyzna jest idealnym miejscem dla osób, które kochają aktywnie spędzać czas. Chociaż z drugiej strony też są idealnym miejscem dla osób, które lubią odciąć się od tego zgiełku miejskiego, się zrelaksować. Ale dzisiaj skupimy się na tej aktywnej formie. Jest tam mnóstwo różnych możliwości. Przede wszystkim jest mnóstwo szlaków pieszych, szlaków rowerowych, a także szlaków kajakowych. Do wyboru, do koloru, co kto lubi. Na Suwalszczyznę trafiłam prawie już 20 lat temu, kiedy byłam na studiach, a studiowałam biologię. Należałam do koła naukowego biologów i jeździliśmy na obozy naukowe. I właśnie jeden z tych obozów, obóz herpetologiczny, który zajmował się inwentaryzacją płazów, odbywał się w Turtulu, czyli obecnej siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Zaczęłam penetrację Suwalszczyzny od właśnie tego parku pieszo. Przemierzaliśmy ten park wszerz i wzdłuż, poszukując płazów, żab, traszek przede wszystkim. Także od tego się zaczęła w ogóle moja miłość do Suwalszczyzny, bo byłam zachwycona tym przede wszystkim niesamowitym terenem, jak z bajki, tak? Pagórkowatym, pełnym zielonych pagórków, pomiędzy którymi pojawiały się jeziorka, kręte drogi. No i zaczęłam po prostu przyjeżdżać tam już prywatnie. Kiedy poznałam swojego męża, okazało się, że ma on przyjaciół, którzy mieszkają na Suwalszczyźnie, więc to był kolejny pretekst, żeby to miejsce odwiedzać. Tym razem miałam okazję poznać inną część Suwalszczyzny, czyli Wigierski Park Narodowy, ponieważ oni akurat mieszkali wtedy w Płocicznie. I tam też na początku piesze wycieczki. W ciągu ostatnich 2 lat przesiedliśmy się na rower. I tam jest naprawdę wspaniałe miejsce dla rowerów, dla miłośników turystyki rowerowej, ale takiej górskiej troszkę, tak? Bo jednak teren tam jest pofałdowany. Ostatnio po raz kolejny przemierzyliśmy zielony szlak rowerowy wokół jeziora Wigr. Jest to naprawdę fantastyczny szlak, bardzo urozmaicony, który prowadzi zarówno przez lasy, jak i przez otwarte tereny. Prowadzi wzdłuż jeziora Wigry, ale też obok innych jeziorek. Przejeżdża też przez Dolinę Czarnej Hańczy. Znajduje się tam bardzo fajna kładka, która liczy prawie kilometr, drewniana kładka, po której można przejechać rowerem. No, są tam też różne fajne miejsca, stary folwark, Muzeum Wigier po prostu. Występują tam też fajne wieże widokowe, z których można obserwować ten teren. Też bardzo ciekawym miejscem na tym szlaku jest zespół pokamedulski w Wigrach. Zależy, jakie mamy tempo. Możemy ten szlak przejechać w ciągu jednego dnia. Ma on około 55 kilometrów, ale możemy sobie nieśpiesznie jechać, nawet sobie rozłożyć to na 2 dni i po kolei nieśpiesznie delektować się tymi wszystkimi atrakcjami, które są po drodze.
A jeżeli rozłożymy tę trasę na 2 dni, to gdzie się zatrzymujemy, żeby było na miejscu i przyjemnie? Mhm.
To znaczy tam akurat z noclegiem na pewno nie ma problemu. Ja najczęściej się zatrzymuję u znajomych, ale jest tam kilka pól namiotowych nad samym jeziorem. Jest dużo agroturystyk. Każdy znajdzie coś dla siebie. Czy to w bardziej spartańskich warunkach, na przykład w namiocie, czy w jakimś pensjonacie.
Skoro już znaleźliśmy nocleg, wiemy, że mamy do przejechania dla ogromnej przyjemności 55 kilometrów. Czy też na tej trasie mamy jakieś takie miejsca, w których się posilimy albo zaznamy jakieś radości suwalskich, tak, kulinarnych?
Jak najbardziej. Ja mam swoje 2 takie miejsca na tym szlaku. Pierwsza to jest gospoda pod sieją w starym folwarku. Tam można się posilić taką typową suwalską kuchnią. Można powiedzieć, że to jest taka charakterystyczna podlaska kuchnia, pełna ziemniaków, mąki i mięsa, tak? Ale wiadomo, to jest teren zwany północą, tak? Polski, gdzie jest zimno, więc trzeba jednak trochę jeść bardziej kalorycznie. Natomiast bardzo fajnym, ciekawym miejscem, o którym może nie każdy słyszał, jest niepozorna, nie wiem jak to powiedzieć, budka czy przyczepa kempingowa, która znajduje się w miejscowości Wigry i tam swoje specjały sprzedaje pani Teresa i ona się specjalizuje przede wszystkim w pierogach wigierskich. Są to takie nietypowe, jedyne w swoim rodzaju pierogi z nadzieniem chyba głównie słodkim. Z jabłkami są pierogi, z broskwiniami, z serkiem waniliowym i są one naprawdę pyszne, więc jeżeli ktoś się tam wybierze, to koniecznie polecam tam zajrzeć.
Sowalszczyzna widziana oczami Edyty Żuk-Kępy. Czy flora i fauna zmieniła się?
Czy jeżeli chodzi o płazy, to jest generalnie chyba zjawisko, które się obserwuje wszędzie teraz w Polsce i na świecie, że jednak jest ich coraz mniej. Bo jeszcze te 20 lat temu to pamiętam, że jednak te oczka wodne, małe mini jeziorka były pełne tych żab. Słuchać było ten rechot żab. Chyba jest to wynik wysychania tych zbiorników wodnych, że jednak jest ich coraz mniej. Ale generalnie jak się przyjedzie na Suwalszczyznę teraz, to ogólnie krajobraz się nie zmienił w ogóle. Jest dalej sielsko, jest dalej spokojnie, zabudowania są no takie, jakie były niegdyś. Raczej nie obserwuje się jakiejś dużej ilości nowych budynków. Więc myślę, że jeżeli są jakieś takie zmiany, to takie jakieś tam niewielkie, tak jak powiedziałam, no płazy. Wszędzie jednak ich kondycja coraz gorsza jest i coraz mniej.
Trochę nam też rzeki wysychają. Czy poruszanie się kajakiem po trasach suwalskich wciąż jest możliwe i przyjemne?
Moją ulubioną rzeką na Suwalszczyźnie jest może mniej znana Szeszupa. Dwie najbardziej popularne to oczywiście Czarna Hańcza i Rozpuda, ale tam no niestety już od kilku lat turystów jest coraz więcej. Pamiętam, że w zeszłym roku jak byłam na długi weekend, to w miejscu, gdzie wodowaliśmy kajaki, tworzyły się aż zatory. Natomiast Szeszupa to jest taka bardzo piękna rzeka, która jednak jest jeszcze mało popularna, ale niestety w okresie, kiedy jest niski poziom wód, bywa, że nie jest spławna, także jeżeli chcemy nią spłynąć, trzeba się upewnić u osób, które wypożyczają kajaki. Niemniej jednak bardzo polecam, bo nie jest taką prostą rzeką. Polecałabym ją raczej osobom trochę doświadczonym, bo momentami w ogóle rzeka ta ma charakter takiej rzeki górskiej, z dużo takich głazów, które trzeba zwinnie omijać kajakiem. Mijamy różne mostki, zwalone kłody. Jest to w ogóle rzeka śródleśna i uważam, że rzeki śródleśne są najpiękniejsze. Nie mają porośniętych trzciną brzegów, także możemy obserwować przyrodę bez problemu. Teraz na przykład mamy suszę, więc wydaje mi się, że obecnie ta rzeka nie jest spławna, bo ja miałam okazję spływać nią 2 lata temu w maju, także jeszcze wody było sporo.
Czy miejsc, w którym możemy postarać się o kajaki na Suwalszczyźnie jest dużo? Czy jest większy wybór?
Myślę, że tak, że jest sporo, szczególnie właśnie firm kajakowych, tak, które organizują spływy właśnie tymi bardzo popularnymi rzekami, Czarną Hańczą i Rozpudą. Na pewno jest więcej niż u nas tutaj w okolicach Białegostoku, bo ostatnio spływałam Supraślą, to jednak był problem, bo już były pozajmowane kajaki, ale tam jednak myślę, że problemu nie będzie. Wystarczy w internecie wpisać spływy kajakowe, czy Czarną Hańczą, czy Rozpudą, czy Szeszupą, to na pewno wyświetli nam się kilka firm.
Czy to jest przygoda na jeden dzień? Czy możemy zorganizować sobie trasę, po której płyniemy dłużej?
Czarną Hańczą i Rozpudą można sobie zorganizować spływ 2 albo 3-dniowy, albo i 4-dniowy. Zależy, jak kto lubi spływać, czy raczej szybko, czy raczej wolno. Z nurtem, podziwiając przyrodę. Wracając do tej Szeszupy, to tam najpiękniejszy odcinek to jest na taki spływ jednodniowy, ponieważ dalej ona później płynie już na terytorium Litwy, ale z tego, co słyszałam, to już nie jest tak ciekawe, bo jest właśnie porośnięty trzciną. Ale zachęcam właśnie do takich spływów więcej niż jednodniowych, bo nawet nocowanie pod namiotem jest swego rodzaju przygodą.
Czy nie wiąże się to jednak z walką z insektami typu komary, kiedy decydujemy się na tego typu aktywny wypoczynek?
Niestety tak. Trzeba się dobrze zabezpieczyć jakimiś środkami od komarów. Ja z obserwacji wiem, że te komary dopiero pojawiają się w określonej porze. Najczęściej jak już się rozbijemy z namiotami, siedzimy i one nagle się pojawiają. Nie wiadomo skąd, bo płynąc rzeką, szczególnie taką o wartkim nurcie, to jednak one, nie wiem, chyba, czy nas nie dościgają wtedy, czy po prostu trzymają się innych miejsc niż taki otwarty nurt rzeki. Z tym, że jeszcze też trzeba, jeżeli ktoś pierwszy raz wsiada do kajaka, to dobrze, żeby się trochę oswoił z tym wiosłem, żeby też nauczył się współpracować z osobą, z którą płynie w parze, bo różne pomyłki mogą doprowadzić, że można się wywrócić, tak? Na przykład ja miałam taką przygodę, hamowałam, nie dogadałam się z mężem, z którym płynęłam. On mówił, żeby wiosłować w prawo, ja zaczęłam wiosłować w lewo i się wiosłem uderzyłam o brzeg, no i się wywróciliśmy. No i to już niestety nie jest zbyt przyjemne, szczególnie jak się jest na spływie kilkudniowym i ma się cały bagaż ze sobą. Także ważne jest też, żeby cały nasz dobytek, który transportujemy kajakiem, dobrze zabezpieczyć przed właśnie takimi jakimiś nieoczekiwanymi wypadkami.
Aparaty telefoniczne.
Dokładnie.
Ale da się.
Oczywiście. Teraz jest tyle różnych sprzętów takich dostosowanych właśnie do spływów kajakowych. Właśnie takie specjalne torebki na komórki. Są też takie fajne torby, worki specjalne właśnie zrobione z takiego tworzywa, które nie przepuszcza wodę. Także można się w taki sprzęt zaopatrzyć i będziemy wtedy spokojniejsi, że w razie wypadku nic nam nie zamoknie.
Edyta Żuk-Kępa jest miłośniczką turystyki aktywnej, a ostatnio najbardziej lubi wyprawy rowerowe. Proponujemy kierunek Suwalszczyzny niedaleko, a pięknie. No ale jest pewien problem, przynajmniej z mojego punktu widzenia. To nie jest płaski teren.
Rzeczywiście nie jest, chociaż wydaje mi się, że można znaleźć takie szlaki bardziej płaskie. Oczywiście warto mieć dobry rower z dobrymi przerzutkami. Ale właśnie teraz tak sobie przypomniałam, że ostatnio odbył się w Wigierskim Parku Narodowym taki nietypowy rajd rowerowy, Wigry 3.0 bodajże, który polegał na tym, że uczestnicy objeżdżali Wigry dookoła takimi kultowymi składakami Wigry 3, czyli rowerami bez przerzutek. I o dziwo się zgłosiło bardzo dużo chętnych. Okazało się, że się da nawet takim Wigry 3 bez przerzutek objechać Wigry 55 kilometrów, także po terenie, no o różnej płaskości, nie wiem, o różnym nachyleniu terenu. Także dla chcącego nic trudnego. No ale dla amatora to jednak osobiście bym polecała taki rower raczej dobry, żeby jednak nie było jakichś nieprzyjemnych niespodzianek, żebyś też się nie zniechęcić, bo jak człowiek się zmęczy, to zaraz stwierdzi, że to nie dla mnie i tak dalej.
A to przecież dla nas jest, dla nas wiadomo. A jeżeli nie chcemy tej popularnej trasy, to jakie jeszcze mamy fajne kierunki rowerowe?
Przejechałam szlak dookoła Wigier, ale też zjechałam trochę Suwalski Park Krajobrazowy tam. No niestety też jest trochę góreczek, ale z tego co wiem, jest w ogóle na Suwalszczyźnie, w okolicach Suwałk jest dużo takich asfaltowych dróg rowerowych, które na pewno są prostsze do przejechania niż też takie te szutrowe drogi. Więc myślę, że na pewno coś by się znalazło dla takich amatorów początkujących.
A czy są takie miejsca, gdzie musimy wziąć rower na plecy i przejść z tym rowerem przez jakieś bagniska albo inne przyrodnicze niespodziane?
A ja na przykład się z czymś takim nie spotkałam.
Więc możemy z dziećmi na rowerkach
Oczywiście,
też sobie wymyśleć
jak
jakąś
najbardziej.
Trasę.
Właśnie w tym Wigierskim Parku są czasami takie momenty, gdzie na przykład są górki, ale też są wystające korzenie, na które trzeba uważać, żeby się nie wywrócić. Ale jakichś takich, nie wiem, bagien, grząskich terenów, no być może jest tak, na, nie wiem, na wiosnę, jak kiedy jednak jest trochę mokro, ale latem jak najbardziej jest super, jest w porządku.
Ja się troszkę obawiam, że górski rower to jest taki rower, gdzie siedzimy w takiej pozycji, która nam utrudnia oglądanie świata troszkę, więc czy są takie miejsca widokowe, do których dojeżdżamy troszkę już zmęczeni, zsiadamy i mamy suwalski raj?
Gdzie się nie zatrzyma człowiek, tam może podziwiać te tereny. Ja na przykład mam osobiście rower nietypowo górski, tylko trekkingowy. To jest rower, na którym się jednak siedzi bardziej w pozycji wyprostowanej. I myślę, że on jest idealny właśnie do takiej turystyki. Bo rzeczywiście taki typowo górski, to człowiek jest taki trochę przegarbiony. I rzeczywiście
patrzy tylko do przodu, w bok nie spojrzy, tak. Bo to jest niewygodne.
Ale no, wystarczy się zatrzymać i na każdym kroku jest coś ładnego.
Suwalszczyzna dużo proponuje tym, którzy lubią aktywnie spędzać czas. Do tego grona należy Edyta Żuk-Kępa, blogerka zajmująca się kulinariami, ale też i specjalistka od tego typu turystycznych atrakcji. Jeżeli byśmy chcieli zdobyć Suwalszczyznę pieszo, to którędy?
No ja cały czas najbardziej chyba polecam ten Suwalski Park Krajobrazowy, bo mam do niego największy sentyment. I jest to park stosunkowo niewielki. Także gdybyśmy chcieli jednego dnia przejść z jednego krańca na drugi, także spokojnie by nam się to udało. Jest tam rzeczywiście przygotowanych kilka ciekawych szlaków, szlaków pieszych i szlaków poznawczych, na których można zobaczyć jakieś ciekawe elementy kultury. Na przykład jest bardzo ciekawa wieś, która się nazywa Wodziłki. Tam jakiś czas temu się osiedlili starowiercy. Znajduje się tam bardzo interesująca ich świątynia starowierców, czyli Molenna. I z tego co pamiętam, prowadzi tam specjalnie szlak przez tą wieś, także no bardzo ciekawe miejsce. Innym fajnym szlakiem pieszym, który w Suwalskim Parku Krajobrazowym polecam, jest szlak na Górę Zamkową. Jest to góra, z której roztacza się przepiękny widok na cztery jeziorka, między innymi jezioro Szurpiły. I tam też znajdują się pozostałości grodziska jaćwingów, także jeżeli ktoś się interesuje historią, to jest bardzo fajne miejsce. A moim takim ulubionym szlakiem pieszym w Suwalskim Parku Krajobrazowym jest szlak wokół jeziora Jaczno, który się rozpoczyna w uroczej miejscowości Smolniki. Jezioro Jaczno jest bardzo piękne, ma ono taki charakterystyczny turkusowy kolor, bogatą linię brzegową, także ten szlak jest taki no, dosyć długi, ciekawy, urozmaicony, prowadzi przez takie jakieś wąwozy, trochę przez las, trochę przez łąki, także bardzo fajny, bardzo ciekawy.
Czy można się kąpać w międzyczasie?
Myślę, że tak. Nie ma tam może jakichś takich typowych plaż strzeżonych, ale na pewno się znajdzie jakieś takie miejsce bezpieczniejsze, gdzie będzie można się wykąpać, szczególnie w upalny dzień.
Czy wybranie się na taką pieszą przygodę to też jest propozycja dla rodziny z dziećmi?
Wielokrotnie widziałam rodziny z dziećmi. Nie są to też szlaki trudne. Teren jest pagórkowaty, co prawda, ale nie jest to to samo, co na przykład na szlakach w górach, tak? Niektóre mogą być może są trochę długie, więc czasem dzieci być może młodsze, szczególnie młodsze będą mogły się poskarżyć, że bolą nóżki, ale sam krajobraz jest taką nagrodą za pokonanie takiego szlaku. Zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
Trasa wokół Jaczna jest jednodniowa?
Dokładnie nie pamiętam, ale myślę, że maksymalnie 3-4 godziny to jest do pokonania. Także dla takiej rodziny z dziećmi można sobie zaplanować na cały dzień, robiąc różne przystanki w międzyczasie,
piknik
na piknik.
Tak.
Najbardziej znam Suwalski Park Krajobrazowy i Wigierski, ale Suwalszczyzna to nie tylko te tereny, bo to są jeszcze na przykład Puszcza Romnicka, w której byłam tylko raz i bardzo bym chciała jeszcze ją odwiedzić, a to też jest bardzo fajny kompleks leśny. To także Puszcza Augustowska, czy okolice właśnie Stańczyk. Też, że warto pojechać i na pewno tam też by się znalazły bardzo fajne trasy spacerowe, żeby podziwiać te miejsca.
Edyta Żuk-Kępa zachęca do aktywnego spędzania turystycznego czasu. Suwalszczyzna to jest ten teren, który lubi najbardziej. A dlaczego?
No przede wszystkim dlatego, że jest niesamowicie piękna. Jak po raz pierwszy się zetknęłam, to byłam zachwycona tym terenem. W ogóle pamiętam, że jak pierwszy raz pojechałam na Suwalszczyznę, akurat do kin wchodził Władca Pierścieni i tak mi się od razu skojarzyło z tą krainą hobbitów. I byłam właśnie zdziwiona, że tak właśnie piękny teren jest tak blisko, bo wydawało mi się, że takie jeziorka, pagórki to no, najbliżej na Mazurach. A tu się okazuje, że 1,5 godziny, nawet niecałe jazdy samochodem z Białegostoku, jest tak niesamowicie piękne miejsce. No jeśli chodzi o mnie, to też dlatego, że mam tam przyjaciół, do których bardzo chętnie przyjeżdżam. Mimo, że byłam tam wielokrotnie, jeżdżę tam już od kilkunastu lat, to jeszcze są miejsca, których nie odwiedziłam, także tych atrakcji jest naprawdę mnóstwo.
Czy można zwiedzać Suwalszczyznę historycznie?
No ja akurat jestem miłośniczką przyrody i aktywnej turystyki, ale na pewno jest to możliwe. Tak właśnie przyszło mi do głowy, że w okolicach Suwałk odbywa się nawet taki piknik archeologiczny, jaćwiecki bodajże. Miłośnicy historii i właśnie tych czasów jaćwingów na pewno znajdą coś dla siebie.
Wydawałoby się, że musimy pojechać na Mazury, żeby zażyć takich przyjemności związanych z jeziorami, ale Suwalszczyzna też może się niektórym kojarzyć z żeglowaniem.
Ja serdecznie polecam pożeglować chociaż raz w życiu po jeziorze Wigry. Pamiętam, że jak pierwszy raz żeglowałam, byłam zachwycona tą ciszą, która tam występuje i tym brakiem tłoku, że tak powiem, bo wcześniej z kolei, rok wcześniej byłam na żaglach na Mazurach i tam dosłownie się robiły momentami korki, jeżeli chodzi o te żaglówki. Natomiast tam, będąc na swojej łódce, kolejną widzisz gdzieś tam hen daleko. Dużą zaletą jest to, że jest to jednak park narodowy i tam jest zakaz poruszania się na przykład motorówkami, więc jest bardzo cicho. Jezioro Wigry jest w ogóle bardzo piękne. No, sama ta linia brzegowa urozmaicona, można spotkać różne ptaki, które blisko przepływają, różne kaczki, więc to na pewno jest wielka przyjemność, żeglowanie po Wigrach. Suwalszczyzna słynie z stynek bodajże. Są to takie malutkie rybki, które chyba są połowiane głównie w jeziorze Hańcza, najgłębszym jeziorze Polski. I wiem, że właśnie, że...
Takie sardyneczki trochę.
Tak, one są smażone chyba na głębokim oleju i trochę przypominają takie frytki. Taka potrawa, którą można zjeść tylko tam.
Kiedy już okażemy bohaterstwo turystyczne, będziemy bardzo aktywni, zmęczymy się należycie i będziemy mieć z tego ogromną przyjemność, bo niektórzy mają, to możemy jeszcze się zrelaksować w sposób taki no, wyjątkowy.
Jedną z ciekawszych metod relaksu na Suwalszczyźnie są bez wątpienia banie ruskie. Jest to rodzaj saun. Zwyczaj wygrzewania się w tych saunach przywędrował właśnie z starowiercami. Najbardziej tradycyjną banią ruską jest tak zwana bania czarna, która nie ma komina, jeżeli chodzi o wyjście tego dymu, który się wydobywa z paleniska, a dym przechodzi na zewnątrz przez pomieszczenie, w którym się siedzi, więc to jest takie...
Wędzimy się.
Wędzimy się, dokładnie.
Przeprzyjemne, jak sądzę. I zostaje z nami to wspomnienie
tak,
na
i
czas dłuższy.
Wychodzimy. To chyba zależy od umiejętności rozpalania tego pieca. W każdym bądź razie korzystałam kilkukrotnie i na pewno jest to trochę... Podobne do sauny, jednakże temperatura jest troszkę niższa niż w saunie, więc osoby, które mają jakieś tam przeciwwskazania, myślę, że mogą spróbować akurat wygrzać się w takiej bani.
Czy dużo jest takich bań na szlakach turystycznych?
To znaczy w ogóle na Suwalszczyźnie jest bardzo dużo takich typowych saun. U nas na przykład w okolicach tutaj Białegostoku nie są one tak popularne. Natomiast takie tradycyjne banie, to z tego co kojarzę, jedna z nich jest na pewno w Maćkowej Rudzie i była swego czasu w Wodziłkach, to taka właśnie ta czarna bania. Ale jeszcze tutaj chciałam wspomnieć, oprócz bani, bardzo popularne na Suwalszczyźnie są balie. To są z kolei takie kociołki, takie drewniane beczki, w których się podgrzewa wodę i można się sobie wymoczyć, które znajdują się już na zewnątrz. Także ja właśnie ze znajomymi bardzo często jesteśmy właśnie miłośnikami takich kąpieli w takich baliach, szczególnie w miesiącach takich chłodniejszych, zimą czy jesienią, kiedy rzeczywiście jest ta różnica temperatur.
Jacuzzi pod chmurką.
Tak, coś takiego. Nawet niektóre balie mają właśnie coś takiego jak jacuzzi, że są dodatkowo bąbelki, ale takie tradycyjne, typowe to po prostu beczka drewniana z podgrzewaną wodą. Także bardzo przyjemny relaks.
Wrzuca się tam jakieś zioła?
Można, swego czasu wsypaliśmy taką sól do kąpieli, tak żeby się zrelaksować bardziej. Ale jak ktoś ma ochotę na różne zioła, to myślę, że nie ma przeciwwskazań, a wręcz przeciwnie.